Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W studiu w Warszawie jest już Paweł Balinowski, jego gość. Witamy panów i słuchamy.
Dzień dobry, kłaniał się ze mną na łączu z Katowic. Jest pan profesor Maciej Duszczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się nisko, panie profesorze. Panie profesorze, mamy w Polsce ponad 41 milionów ludzi, tak wynika z analiz Unii Metropolii Polskich. To dlatego, że do Polski przyjechało, jak z kolei mówi Straż Graniczna, prawie 3 miliony ukraińskich uchodźców dotarło. Połowa tutaj została. Na ile osób my w naszym kraju powinniśmy być jeszcze gotowi?
To pytanie tak naprawdę musi być... Znaczy pytanie jest oczywiście bardzo dobre, natomiast odpowiedź nie jest taka prosta, z tego powodu, że musimy zastanowić się, co by te osoby miały w Polsce robić. Jeżeli byśmy mówili o tym, że przyjmujemy tak naprawdę recepcyjnie te osoby, a więc na bardzo krótki czas umożliwiamy im nocleg, pożywienie, ewentualnie jakąś taką bardzo podstawową opiekę medyczną, to pewnie możemy jeszcze sporo osób przyjąć. Jesteśmy dużym państwem. Natomiast jeżeli byśmy chcieli chociażby ich częściowo zintegrować w polskim systemie, jak na przykład w systemie edukacji, w systemie na rynku pracy, czy no, powiedzmy przygotować system opieki zdrowotnej na przykład na jesień, to z całą pewnością ta liczba, która już dzisiaj, ta liczba, którą już przekroczyliśmy, tak naprawdę takie zdolność państwa do zapewnienia takich prostych usług społecznych, no to na pewno będzie bardzo duże wyzwanie. Także jeżeli pan redaktor zadał mi pytanie, na jak długo by te osoby miały być i co miałyby w Polsce robić, to wtedy będzie mi dużo łatwiej odpowiedzieć na to pytanie.
No to zadajmy właśnie takie pytanie. No, jaki jest problem w tym, żeby te osoby zostały? Czego najbardziej brakuje? Czy brakuje mieszkań? Czy rynek pracy nie jest w stanie wchłonąć tylu osób?
Znaczy musimy zacząć troszeczkę od początku. Znaczy na pewno, z pewnością mieszkania są tutaj kluczowe. Z tego powodu, że pamiętajmy o tym, że tak jak szacujemy, mniej więcej 60% osób, które mieszka w Polsce, Ukraińców, mieszka w prywatnych mieszkaniach, w prywatnych domach. I teraz jeżeli to są na przykład członkowie rodziny, którzy mieszkali przed 24 lutego, no to tutaj ten problem jest troszeczkę mniejszy, bo rodzina przyjmuje rodzinę.
No ale za chwilę okaże się, że ci ludzie, którzy przyjęli uchodźców w prywatnych domach, no nie będą już mogli dłużej tego robić, prawda?
Powiem więcej, oni już jakby nie mogą tego dłużej robić, ponieważ to zmęczenie pomaganiem to jest taki termin, który my bardzo dobrze znamy. On jest świetnie opisany zarówno w psychologii, jak i w badaniach migracyjnych. I właśnie my jakby przekraczamy już tę naszą zdolność do pomagania. Ten próg pomagania jest bardzo różny wśród różnych osób. Jedni są dłużej, inni krócej, ale na pewno po 61 dniach od momentu wybuchu wojny ten próg pomocy coraz bardziej się kurczy. To widać również w magazynach. Po prostu przestajemy na przykład już kupować za własne pieniądze żywność, dostarczyć do magazynów. Także ta sytuacja zaczyna być rzeczywiście coraz trudniejsza. Natomiast tutaj kluczowa kwestia jest edukacji. Tak? Znaczy musimy przygotować sobie na 1 września system edukacyjny. I teraz zobaczmy o tym, że z różnych statystyk wynika, że mamy w Polsce między 500 a 600 tysięcy dzieci w wieku szkolnym.
Czy my jesteśmy w stanie tylu dzieciom w wieku szkolnym zapewnić właśnie tę edukację? Czy jesteśmy tutaj w tej kwestii do tyłu?
Znaczy, panie redaktorze, jesteśmy w stanie, jeżeli dobrze to wymyślimy, prawda? No bo jeżeli byśmy chcieli wszystkie te 600 tysięcy włączyć do polskich szkół, no to oczywiście to nie zadziała. To bowiem będzie jakiś kompletny armagedon. Klasy będą liczyły po 50 dzieci na przykład w Warszawie. Czy w Katowicach, którym obecnie jestem na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Natomiast jeżeli byśmy powiedzieli sobie, rozłożyli ten model mówiący o tym, że część dzieciaków po prostu nadal uczy się w systemie ukraińskim, po prostu stwarzamy im przez te kilka miesięcy możliwość uczenia się zgodnie z ukraińskim programem, dogadujemy się z ukraińskim ministerstwem, dostarczamy im możliwości internetu, materiałów do nauczania, no to w tym momencie pewnie to będzie dużo łatwiej. Znaczy mamy doświadczenia z pandemii. Gdybyśmy nie mieli doświadczeń z pandemii, to byłbym bardzo, bardzo sceptyczny, ale mamy te doświadczenia z pandemii, które można wykorzystać. Następne są klasy przygotowawcze. Pamiętajmy o tym, że ukraińskie dzieci również rok wcześniej chodzą do szkoły niż polskie. A więc tutaj też jest pewna przestrzeń, jeżeli nawet...
No i to wszystko, o czym pan mówi, panie profesorze, czy to wszystko się dzieje i czy to wszystko idzie w dobrym kierunku? Czy nasz system edukacji robi to wszystko na tyle dobrze, że możemy powiedzieć, że radzimy sobie właśnie z tym akurat zadaniem, z edukacją dzieci uchodźców?
Znaczy narazimy sobie na razie ad hoc. Ja właśnie uczestniczyłem w panelu, którzy byli eksperci edukacji, których pytałem, jak to z ich zdaniem wygląda. Oni jednak mówią o tym, że to jest tak naprawdę trochę taka kompletna, wolna amerykanka i pospolite ruszenie. Kiedy zapytałem ich, czy w jakim systemie uczą się dzieci ukraińskie w Polsce, czy w polskim, czy ukraińskim, no to powiedzieli mi, że w żadnym. A więc, bo polskie dzieciaki, które poszły do polskiej szkoły, nie mówią w języku polskim, no trudno o tym, żeby wymagać, żeby na przykład na geografii czy na historii w pełni uczestniczyły w zajęciach. No może na matematyce, jak powiedzieli, to tam powiedzmy 80% są w stanie jak uczestniczyć, ale na pewno na geografii i tam, gdzie się mówi dużo, to już nie. Jeżeli chodzi o ukraiński program, no częściowo tak, ale teraz pytanie jest, kto ich pilnuje troszeczkę, no tak? Ponieważ jakby to są niektóre ośrodki, to jest też trudno, bo uczą się na przykład na komórkach. No wiemy o tym, co znaczy nauczenie na komórce, prawda? I muszą jeszcze, mają jakieś wydrukowane, jeżeli uda się wydrukować materiały.
Wyzwań w edukacji jest bardzo dużo. Profesor Maciej Duszczyk jest dzisiaj moim państwa gościem. Panie profesorze, porozmawiamy o pieniądzach. Czy my sobie poradzimy bez pomocy finansowej Unii Europejskiej? A właściwie jak długo jesteśmy sobie w stanie bez takiej pomocy poradzić?
Znaczy, generalnie pamiętajmy o tym, że większość wydatków, które dzisiaj jest na uchodźców, to znaczy naszych gości z Ukrainy, czy na uchodźców wojennych z Ukrainy, idzie z prywatnych kieszeni Polaków, tak? Znaczy, bo to my kupujemy, my transportujemy. Oczywiście samorządy też już tutaj w ramach tych swoich różnego rodzaju możliwości, czyli tak zwanych rezerw, wydają swoje pieniądze. Rząd oczywiście też finansuje. To nie można powiedzieć, że rząd całkowicie nie finansuje, ale finansuje również z rezerw czy z budżetu państwa. Natomiast wiemy o tym, że Unia ma już instrumenty, które są gotowe do zastosowania. Na tym na przykład taki mechanizm nazywa się EU Protection Mechanism, a również tak zwany Migration Assistance. I to są środki do uruchomienia już.
Natomiast rzeczywiście tak, to są środki, które są przesuwane. Dostajemy je trochę wcześniej. Ja tutaj mówię to, co mówi na przykład premier Mateusz Morawiecki, który wysyła do Brukseli swoje apele o jak najszybsze przyznanie dodatkowych pieniędzy, poza tymi właśnie pieniędzmi, o których pan mówi. No bo tu mamy do czynienia z pulą pieniędzy, które po prostu są. Trzeba je trochę przyspieszyć. Wtedy one będą. Premier Mateusz Morawiecki mówił o potrzebnych 11 miliardach złotych, a jeżeli dobrze pamiętam, te fundusze to 7 miliardów. Czy w pana opinii konieczne jest powołanie jakiegoś specjalnego unijnego funduszu właśnie dla tych uchodźców, którzy swoją podróż przynajmniej na jakiś czas kończą w Polsce?
Znaczy te fundusze są, znaczy jest im fundusz migracyjny, są im fundusze strukturalne, fundusz spójności, wystarczy poprzesuwać różne rzeczy, można odblokować KPO jedną decyzją.
I to wystarczy, gdyby te pieniądze były, to wystarczy.
Myślę, że na ten moment na pewno, czy na recepcję, na to takie przygotowanie systemu tak. Znaczy moim zdaniem powinna być jedna zasada, która w przypadku tego typu sytuacji powinna być bezwzględnie używana. Mianowicie występujemy o wszystko, co jest na stole, o wszystkie pieniądze. Następnego dnia pytamy, dlaczego to nie jest jeszcze na naszym koncie. A trzecia zasada, występujemy o jeszcze więcej, o przesunięciu różnego środku w dłuższej perspektywie, bo przygotowujemy się, pamiętajmy, na maraton pomocy, a nie sprint. To jest maraton pomocy, czyli te pieniądze będą nam potrzebne nie jutro, nie pojutrze, też są potrzebne, ale nam będą potrzebne na przykład za miesiąc, za dwa czy za pół roku, a może również za rok, bo nie wiemy, jaka będzie sytuacja w Ukrainie. My jutro opublikujemy 3 scenariusze, również z takimi profilami demograficznymi, jako ośrodek badań nad migracjami. Ja z profesorem Kaczmarczykiem już to zakończyliśmy, to jest kwestia produkcji. Teraz mam nadzieję, że to też pomoże przewidywać trochę sytuację, ponieważ tam po prostu mówimy, ile będzie w Polsce, w zależności od scenariuszy, mieszkało ludzi za rok, tak naprawdę powiedzmy przed wakacjami 2023 roku z profilami demograficznymi. I oczywiście to są scenariusze, one będą musiały być modyfikowane, ale chcemy coś położyć na stole, żeby było o czym rozmawiać, jeśli chodzi o kwestie dotyczące liczb i profilów demograficznych.
I o tych liczbach będziemy dalej rozmawiać w RMF24 w naszym radiu internetowym oraz na naszych stronach w sieci. Naszym gościem jest, przypomnę, profesor Maciej Duszczyk. Zapraszamy do wysłuchania dalszej części naszej rozmowy. No to panie profesorze, jak w tych prognozach, jaka jest najbardziej prawdopodobna prognoza, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość? Oczywiście, ja wiem, że jest to bardzo trudno przewidzieć, ponieważ to wszystko zależy od tego, jak dalej toczyła się będzie wojna, a tego nikt nie jest w stanie teraz stwierdzić. Ale jak według waszych prognoz, inaczej, z czym będziemy musieli się zmierzyć za miesiąc, dwa miesiące?
Znaczy mamy trzy scenariusze. Znaczy za 2-3 miesiące będziemy mieli dokładnie to samo, co teraz. Znaczy tutaj nie wierzymy w to, że to się wydarzy. Natomiast my zakładamy trzy scenariusze. Scenariusz takiej wojny, która mamy dzisiaj do czynienia, która jest pewnie powtórzeniem na większą skalę, bardziej brutalną, bardziej taką agresywną wojnę, którą mieliśmy w Donbasie i w Ługańsku od 2014 roku, czyli taki przedłużający się konflikt. Drugi scenariusz to jest wtedy, kiedy uda się jednak jakiś pokój podpisać, powiedzmy na jesieni tego roku. Natomiast kolejny scenariusz to jest wtedy, kiedy mamy naprawdę destrukcyjną wojnę, Natomiast ten pokój jednak zawierany jest pewnie gdzieś w 2023 roku, czyli za dobre pewnie 12-16 miesięcy od dzisiaj. I w zależności od tych scenariuszy my mówimy, ile prawdopodobnie naszych gości z Ukrainy będzie u nas mieszkało na trochę dłużej, a kto może wrócić. Bo na przykład w tym drugim scenariuszu, którym powiedziałem, jeżeli by pokój został zawarty powiedzmy na jesieni, no to powiedzmy, no oczywiście nie wszyscy od razu, bo to jest niemożliwe. Ale wtedy powiedzmy, możemy być przygotowani, że na przykład w 2023 roku, czyli mniej więcej za rok od teraz, liczba Ukraińców będzie mniejsza niż obecnie. No więc jeżeli będzie ten trzeci scenariusz, to po prostu ona będzie wyższa pewnie około miliona niż teraz i wtedy te systemy muszą być wszystkie na to przygotowane. Tak jak powiedziałem, te scenariusze mogą być modyfikowane co miesiąc w zależności od rozwoju sytuacji na Ukrainie, ale muszą w pewien sposób być, bo jeżeli na przykład będziemy mieli te 600 tysięcy dzieci, które będą w Polsce 1 września, to musimy przygotować system na 600 tysięcy. Natomiast jeżeli w 2023 roku, 1 września, będzie ich 400 tysięcy, no to też inne wyzwanie. A jeżeli będzie milion, to też inne wyzwanie. A więc tutaj...
Te wyzwania będą dyktowane również sytuacją na wschodzie. Panie profesorze, wspomniał pan o powrotach, o ludziach, którzy wracają. Wiemy, że po tym pierwszym zrywie, po tym jak bardzo wiele osób uciekło z Ukrainy, to jednak sporo osób tam wróciło. Jak to wygląda w tej chwili? Jak wiele osób wraca? No i dlaczego oni wracają do kraju? No bo wielu z nich niestety nie ma dokąd wracać. No nie ma już ich domów na przykład.
Dlatego, że ja powiem natychmiast prosty przykład. Mamy w Polsce kobiety z dwójką dzieci. I teraz jej mąż, na przykład spod Kijowa czy nawet z Lwowa, nie może przyjechać do Polski, ponieważ jest zakaz wyjazdu mężczyzn między 18 a 60 rokiem życia. Dzwoni do swojego męża i pyta się, jaka sytuacja. Słuchaj, no jest spokojnie, może przyjedzieć na święta. Siada po prostu do autobusu czy do pociągu, przejeżdża do swojego męża. No, to jest łączenie rodzin. Męż się chce zobaczyć dzieciaka nie tylko i wyłącznie przez kamerkę, tylko uściskać się osobiście. To są takie same zachowania, jak my byśmy się zachowywali. Naprawdę tu nie ma żadnych różnic. Po prostu te osoby wsiadają i jadą. Już dzisiaj widzieliśmy o tym, że już dzisiaj ten szczyt poświąteczny, on jeszcze nie nastąpił, ale widzimy już, że mamy dzisiaj już więcej przyjazdów do Polski niż powrotów, co tak jakby no, pokazuje ten element świąteczny. Będziemy mieli takie ruchy cały czas. Znaczy, jeżeli to będzie taki zamrożony konflikt, gdzie będzie głównie wschód objęty działaniami wojennymi, a raczej zachód będzie spokojny, no to gdzieś łączenia tych rodzin będzie musiało nastąpić.
Panie profesorze, powiedział pan, chciałem wrócić do tego wątku, o którym pan mówił, o tym zmęczeniu pomocą. No jesteśmy dwa miesiące po tym, jak wojna się zaczęła. Czy ten zapał do niesienia pomocy, on rzeczywiście wyraźnie osłabł? No pamiętamy ten wielki zryw, który był na początku, za co wiele osób Polakom dziękowało. Na jakim etapie jesteśmy teraz? Czy ludzie powoli chcą już wracać do swoich spraw i trochę czują się również zmęczeni tą sytuacją i tym pomaganiem?
Tak, znaczy to już z każdego miejsca widać i słychać tak naprawdę. Ja już praktycznie nie toczę rozmów z ekspertami zajmującymi się migracjami, ale nie tylko i wyłącznie tak jak ja, zajmując się przepływami migracyjnymi czy polityką integracyjną, tylko specjalistów od mieszkalnictwa, od dostarczenia żywności, od edukacji i tak dalej, że już to zmęczenie jest bardzo, bardzo duże. Ja mogę podać jeszcze taki przykład z dworców warszawskich. Tak? Ada Porowska, która dzisiaj zarządza dwoma dworcami, mówi, codziennie prawie publikujesz na Facebooku, słuchajcie, potrzebują wolontariuszy, bo nadal te osoby przyjeżdżają. Może jest ich mniej, ale nadal mamy jednak miesięcznie 150-180 tysięcy osób, które w takim trybie recepcyjnym potrzebują wsparcia. Chociażby potrzebują informacji, potrzebują noclegu na 1-2 dni, żeby ewentualnie pojechać dalej do Niemiec, do Francji, czy nawet do Stanów, czy do Kanady, ale przez pewien czas w Polsce są i my im tutaj w taki sposób też ad hoc trochę pomagamy. A więc to zmęczenie istnieje, natomiast tutaj czas na rozwiązania systemowe. Znaczy, niestety musimy się przygotować na to. Jesteśmy też po dłuższej dyskusji dotyczącej mieszkalnictwa. I my już apelujemy do rządu, żeby jednak na jesień był przygotowany na miejsca w dużych centrach czasowego pobytu. Jeszcze w wakacje to się da jakoś zarządzać, ale naprawdę w zimę, jeżeli już więcej ludzi nie będą mogli przyjąć do swoich domów czy do swoich mieszkań Ukraińców, to może mieć sytuację dramatyczną.
No tak, ale jak rozwiązać tę sytuację w dłuższym okresie? No bo mówimy o centrach, gdzie wiele osób mieszka w jednym miejscu. Z tych danych na przykład Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku wynika, że na 1000 mieszkańców jeszcze wtedy, kiedy jeszcze nie mówiliśmy o uchodźcach w takiej liczbie, przypada niecałe 400 mieszkań. Ceny najmu są wysokie. Uchodźcy na dłuższą metę nie będą w stanie zapłacić za te mieszkania. Czy to jest problem w tym momencie rozwiązywalny, żeby ludzie, którzy chcą tutaj zostać, ja na przykład znam taką rodzinę, która chce tutaj zostać, oni nie planują wracać do Ukrainy, żeby oni mogli znaleźć mieszkanie i żeby oni mogli w tym mieszkaniu mieszkać, skoro, jak doskonale wiemy, czasem nawet Polacy mają problem ze znalezieniem tego mieszkania. Wiemy, jak ten rynek wygląda.
Panie redaktorze, muszę być brutalny, przepraszam. Znaczy, ja jestem też tą osobą, która musi ostrzegać. Nie znajdą. Znaczy to jest praktycznie niemożliwe, tak? Znaczy nie jesteśmy w stanie 1,5 miliona Ukraińców zapewnić im godnych warunków mieszkaniowych, tak jakbyśmy chcieli. Ja podam przykład. Wczoraj też oglądałem taki wywiad z arcybiskupem Rysiem z Łodzi, który apelował o finansowanie takich domów modułowych. Powiedział, że sam sfinansuje z własnych środków. To nie są duże pieniądze, to jest kilkanaście do 50 tysięcy złotych takich domów modułowych, które są czasowe. My jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. I to te nasze odruchy serca, miejsca, które przygotujemy przez wakacje, które będzie można mieszkać przez zimę, na pewno zrobimy wszystko, co możliwe. Ale nadal przy 1,5 miliona takim kohorcie obywateli Ukrainy plus 1,2 miliona, który był wcześniej, czyli mamy prawie 2,8 miliona Ukraińców w Polsce. Przecież większość tych Ukraińców, którzy mieszkała przed 24 lutego, też nie mieszka w niej, nie wiadomo jakich super warunkach, prawda? To często były jedne, dwa pokoje, w których mieszkało 3 czy 4 mężczyzn. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Mieszkalnictwo jest rzeczywiście tutaj gigantycznym wyzwaniem i musimy być przygotowani na rozwiązania, które są czasowe, ale nie czasowe na dzień, dwa, tydzień, tylko pewnie na kilka miesięcy. I wtedy zobaczymy znów scenariusz, który będzie za rok i będziemy widzieć, czy dalej te mieszkania modułowe, czy relokacja w ramach Unii Europejskiej, bo będzie jeszcze więcej uchodźców, bo na przykład sytuacja się tam pogorszy, a może będzie lepsza i da się po prostu te mieszkania modułowe rozłożyć w Polsce i przełożyć na zachód Ukrainy, żeby oni mieli gdzie wracać. Przecież oni nie wrócą do Mariupola, nie wrócą do Chersonia, nie wrócą do wielu miejscowości pod Kijowem, które są po prostu zbombardowane i zniszczone.
Tak, domów wielu tych ludzi po prostu nie ma.
To trzeba będzie tam po prostu dać im pewien sposób mieszkania. To też jest pomoc.
Panie profesorze, a wróćmy jeszcze do nastrojów społecznych. Chciałem zapytać, czy jest ryzyko, że te nastroje społeczne w Polsce wobec uchodźców z Ukrainy, no, ta chęć pomocy, ta jednak sympatia, że one się w którymś momencie odwrócą? I da się słyszeć takie głosy i to nie są często anonimowe głosy w internecie, to są ludzie występujący pod nazwiskiem, imieniem, o tym, że na przykład teraz uchodźcy, jakkolwiek absurdalnie to brzmi, zaznaczmy, teraz uchodźcy z Ukrainy mają lepiej niż Polacy w Polsce. Podkreślam, absurdalny zarzut, ale takie głosy są. Czy jest ryzyko, że tego typu postawy, tego typu opinie przerodzą się jak na przykład w otwartą agresję wobec uchodźców?
Znaczy ja też bym nie chciał zgeneralizować takiej sytuacji, bo często w debacie powiedzmy, no medialnej momentami mówi się tak, bo to wszyscy ci, którzy byli antyszczepionkowi, teraz są antyukraińscy i mówią, że to spisek.
Nie,
tak
nie sprowadzajmy tego akurat do tego poziomu, bo to nie o to chodzi.
Dlatego nie chcę zrobić. Ja nie lekceważę w żaden sposób obaw ludzi, jeśli chodzi o pogorszenie ich jakości życia. Mamy sporo ludzi w Polsce jednak ubogich, którzy korzystają z typowych usług społecznych, czyli nie mają pieniędzy na to, żeby kupić sobie dostęp do lekarza, nie mają dostępu do tego, żeby pójść do prywatnej szkoły i tak dalej, czy do prywatnego żłobka i tak dalej. A więc tutaj będziemy mogli mieć pewnego rodzaju, jeżeli nie zaadresujemy tej sytuacji, o której trochę mówiłem wcześniej z mieszkaniami, no to, ale to będzie również sytuacja w służbie zdrowia, w edukacji, to może będziemy mieli tego typu napięcia, bo ludzie nagle powiedzą, zaraz, mój jakby jakość życia, która i tak nie była najwyższa, za chwilę się pogorszy. Ja nie mogę mieć pretensji do tych ludzi, po prostu mogę tylko i wyłącznie apelować do rządu, do samorządów o systemowe rozwiązania, żeby sobie poradzić z tym. Po to trochę jestem, jeśli chodzi o moje doświadczenie zarządzania kryzysami migracyjnymi. Po to też mówimy, jakie przed nami są wyzwania, żeby po prostu na te wyzwania najnormalniej w świecie odpowiedzieć. Bo jeżeli na nie nie odpowiemy, to reakcja społeczna będzie taka, jak sobie trochę ją opowiadam. Ona może jeszcze być odłożona, może, ponieważ jest cały czas moda na pomaganie. Znaczy, w związku z tym, że mamy wroga z Rosji, no to wiadomo, że kto walczy z naszym głównym wrogiem, no to jest naszym przyjacielem. Tylko, że to się w pewnym momencie będzie gdzieś tam kończyło, prawda? Może to nie jutro, nie pojutrze. Ale musimy unikać nagromadzenia się negatywnych emocji. Bo jeżeli to się raz zdarzy, dwa razy zdarzy, no to powiedzmy, że jesteśmy w stanie sobie jeszcze mentalnie sobie z tym poradzić, jako całe społeczeństwo. Bo też będą jednostki, czy nawet wiele osób, które będzie o tym mówiło w sposób negatywny, trudno. No jesteśmy zróżnicowanym społeczeństwem, co mają i Ukraińcy. Natomiast jakby problemem jest to, że jeżeli to będzie zbyt dużo ludzi, zbyt dużo takich naprawdę przykładów, które ktoś stoi w kolejce, tu się nie dostał do lekarza i tak dalej, no i będą sobie osoby w takiej sieci o tym opowiadały, no to taka sytuacja niestety może mieć miejsce. A więc tutaj musimy naprawdę postarać się, żeby nie pogorszyć tego dostępu do usług. Dlatego też mówię o relokacji do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Trochę się boję, kiedy przywódcy nasi mówią o tym, że oni nie chcą relokacji, prawda? To nikt nie mówi o przymusowej relokacji. Przecież nikt nie będzie wywoził tych ludzi do Niemiec czy do Francji.
No zwłaszcza, że praktyka pokazuje, że wiele z tych osób jedzie na przykład do Niemiec czy do Czech. No, taka informacja z Ministerstwa Infrastruktury dzisiaj się pojawiła, że od początku wojny z Polski wyjechało ponad 1500 pociągów z uchodźcami i ci uchodźcy kierowali się właśnie do Czech, do Niemiec. To jest prawie ponad pół miliona ludzi. To są takie kierunki, do których oni jadą. No i jak wiele osób, mówi pan, że nie mówimy o przymusowej relokacji. Czy to jest jakiś system zachęt, czy to jest jakiś apel do tych krajów, żeby one się postarały, żeby tych ludzi jakoś przyjąć u siebie godnie?
Znaczy, ja już mówiłem to od początku. Mamy coś takiego jak Platformę Solidarność, która została stworzona przez Komisję Europejską. Tam państwa członkowskie zgłaszają swoje różnego rodzaju takie oferty, prawda? No bo to nie tylko i wyłącznie Polska chce pomagać, ale tak naprawdę cała Europa chce pomagać. Jedni więcej, inni mniej. Nie mają taki interes, nie mają inny interes. Jak to w Unii Europejskiej. Natomiast w tym przypadku mamy taki Solidarność, który nie wiem, dlaczego my nie wykorzystujemy. A więc ja bym po prostu w normalnym świecie, gdybym, nie wiem, pracował dzisiaj w MSZ-cie, no to bym po prostu codziennie miał taką gorącą linię z MSZ-ami poszczególnych państw. Pytał się, słuchajcie, mamy tyle i tyle osób, ile możecie przyjąć, jak mamy to zrobić, żeby to było cywilizowany, uczciwy sposób. A będą po drugiej stronie, będą, słuchajcie, no mamy tych osób, ale oni chcą wrócić do Polski, będą są ich rodziny. Co to wy weźcie ich z powrotem? No to my ich bierzemy z powrotem, prawda? Znaczy, no jesteśmy w wspólnocie europejskiej, znaczy jesteśmy na takim gigantycznym osiedlu, który mieszka 27, jest 27 mieszkań i czasami po prostu ktoś, kto nawet mieszka obok nas, nie wie o tym, że mamy jakiś problem, ale zapykamy, zapukamy, powiemy o tym, słuchajcie, mamy taki problem, to po prostu nam ten sąsiad czy sąsiadka pomoże. A więc no, jakby no, to jest, da się też sposób rozwiązać, bo ja bym naprawdę nie chciał, żebyśmy zostali z tym problemem sami, bez pieniędzy unijnych, o które nie poprosimy, bez systemu relokacji dobrowolnej, o której nie chcemy, bez Frontexu, który nam może pomóc zabezpieczyć granicę i białoruską, i ukraińską, bez tej współpracy europejskiej, bo wtedy rzeczywiście w pewnym momencie nie zdziwię się, gdy jeden z drugich przywódców, czy moich kolegów naukowców, czy organizm pozarządowy powie, słuchajcie, no ale przecież wy nic nie chcecie żadnej pomocy. My już się przygotowaliśmy, czekamy z tym wszystkim, a my po prostu tego nie chcecie. No to przepraszam bardzo, to my się skierujemy na inne kierunki. My też mamy problem. Za chwilę będziemy pewnie mieli problem z migracją z Afryki, bo tam jednak kwestia dotycząca pewnego niebezpieczeństwa głodu wynikającego.
Również żywnościowego wynikającego z sytuacji.
Tak, na Ukrainie, w Ukrainie może nastąpić, a więc naprawdę wszystkie ręce na pokład i stajemy się rozwiązać też nasz problem, bo to jest nasz problem, a jest jeszcze chwila taka, tak się nazywa, to się okienko możliwości nazywa się, żeby wszyscy chcą nam pomagać. Skorzystajmy z tego, żebyśmy po prostu tym wyzwaniem nie zostali.
Solidarność również europejska jest bronią, więc chyba powinniśmy z tego oręża jak najchętniej korzystać. Profesor Maciej Duszczyk był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, panie redaktorze. Do widzenia państwu.